Nie za wszelką cenę, powiedział Abba Makary. Jeżeli karcąc kogoś wpadasz w złość, idziesz po prostu za własną namiętnością. Nie gub własnej duszy dla zbawienia cudzej. Tekst, być może wyrwany z kontekstu rozmowy z jakimś bratem, który ma problemy z gniewliwością i przedstawia ten problem Makaremu. Zresztą nauka tutaj zawarta jest szeroko znana. Pojawia się też w innych tekstach monastycznych, chociażby w korespondencji Barsanufiusza i Jana. Starzec przestrzega przed pewnym mirażem dobra. Jeżeli czasami mnich spotyka się z sytuacją, która według niego wymaga zwrócenia komuś uwagi i karcąc współbrata, człowiek ten wpada w zdenerwowanie, nie jest to dobre i to co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, pokazuje, że upominający nie działa z czystej miłości, tylko jest powodowany własnym nieuporządkowaniem i namiętnością. Nie chodzi mu o zdrowie czy zbawienie drugiego, ale o to, że jakiś aspekt rzeczywistości, która go otacza, nie jest taki, jaki on by sobie życzył. Dlatego stara się drugą osobę zmienić według własnej wizji. Gdyby próbował to zrobić z miłością i troszczyłby się o zbawienie drugiego, nie wpadłby w gniew. Człowiek rozgniewany nie jest w stanie przekonać nikogo do swojej racji. Nawet jeśli inni mu ulegną, to tylko ze strachu lub dla świętego spokoju, ale mało prawdopodobne, że zostaną przekonani. Człowieka może przekonać jedynie łagodność, dostrzeżenie, że rzeczywiście nam na nim zależy i jesteśmy głęboko zaniepokojeni tym, co się z tym człowiekiem dzieje. Nie chodzi tu oczywiście o zdenerwowanie polegające jedynie na tym, że ktoś podniesie głos, ale raczej o zimną zaciętość, dążenie do złamania czyjegoś charakteru. Coś takiego nie pochodzi od Pana Boga i przyniesie więcej szkody niż pożytku. Myślę, że od Makarego warto się uczyć tego, że zanim się zwróci uwagę drugiemu, zanim podejdzie się do niego, żeby powiedzieć, że coś w jego zachowaniu mi się nie podoba, warto się zastanowić, czy aby nie próbujemy jedynie modelować go według własnego widzimisię. Wolność Makarego. Ten sam Abba Makary, kiedy był w Egipcie, wracając, zastał człowieka, który kradł właśnie rzeczy z jego celi, a miał ów złodziej osła. Starzec więc udał przed nim przechodnia, pomógł mu obładować osła i najspokojniej go odprawił. Bo mówił sobie, nic nie przynieśliśmy na ten świat, więc oczywiście i wynieść nic nie możemy. Pan dał, jak on zechciał, tak się stało. Niech Pan będzie we wszystkim błogosławiony. Zanim przejdziemy do treści, uwaga wyjaśniająca topografię. Kiedy w apoftegmatach pada słowo Egipt, nie oznacza ono dzisiejszego państwa, ale zielony teren, który ciągnie się wzdłuż Nilu. Jeżeli ktoś opuszczał ten teren, ten był poza Egiptem. Makary opuścił swoją celę, która była na pustyni i poszedł do Egiptu, żeby załatwić jakieś sprawy, może przynieść sobie wody i wracając na pustynię zobaczył rabusia, który go okradał. Temat mnicha, który pomaga złodziejowi w okradaniu własnej celi, powraca w apoftegmatach często. Akurat w wersji Makarego jest stosunkowo krótki. Inne teksty są bardziej rozbudowane. Czasami nie ma osła, tylko dwa wielbłądy, czasami jeden. Czasami złodziej rozpoznaje mnicha, ale ten przekonuje rabusia, żeby kradł dalej. Innym razem wielbłąd nie chce ruszyć z miejsca, a wtedy starzec wraca do celi i mówi: ach, on nie chciał iść, bo jeszcze zapomniałem dać ci motyczki. I tę motyczkę oddaje, a wtedy zwierzę rusza. Może nas szokować obraz, który nam pokazuje autor apoftegmatu, ale jego przesłanie jest jednoznaczne. Chodzi tutaj o stosunek do dóbr materialnych, ale i starca do samego siebie, dlatego że ten tekst można czytać na dwóch poziomach. Przywiązanie do naszej wizji tego, kim jesteśmy i stosunek do wszystkiego, co zdobyliśmy własną pracą. Makary wypuszcza to wszystko z ręki, dzięki czemu staje się wolnym człowiekiem i pokazuje nam, że szczęście wieczne nie zależy ani od naszego dobrego wizerunku, ani od ilości nagromadzonych dóbr. Bo moment najbardziej kluczowy w życiu człowieka, czyli śmierć, to chwila, kiedy wszystko wypuszcza się z ręki, zarówno materię, jak i obraz samego siebie. Kiedy staniemy przed sądem Bożym, to wszystko zostanie od nas odcięte. Zatem jeśli czegoś warto się od Makarego uczyć, to właśnie wolności od naszej wizji nas samych i zdrowego dystansu do tego, co jesteśmy w stanie zyskać dzięki własnej pracy. Jak się modlić? Niektórzy bracia pytali Abba Makarego, jak mamy się modlić? Starzec im odpowiedział, nie potrzeba gadaniny, ale wyciągnijcie ręce i mówcie. Panie, zmiłuj się nade mną według Twej woli i wiedzy. A w pokusie, Panie, wspomóż mnie. A Bóg sam wie najlepiej, co dla nas jest dobre i zmiłuje się nad nami. Pytanie, które Makary słyszy, jest oczywiście cytatem z Ewangelii, ze sceny, w której apostołowie zwracają się do Jezusa z prośbą: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył swoich uczniów. W tym tekście czai się pewna pułapka, bo możemy zrozumieć, że modlitwa ma trwać tylko tyle, co wypowiedzenie tego zdania: Panie, zmiłuj się, Panie, wspomóż mnie. Kiedy Makary mówi, że nie potrzeba gadaniny, czyli wielosłowia, ma raczej na myśli to, żebyśmy nie budowali przemów do Pana Boga, ani skomplikowanych umów, które chcemy z Nim zawierać. Starzec, dziecko egipskiej pustyni i spadkobierca jej tradycji, zresztą w dużej mierze też ojciec, zachęca swoich uczniów do modlitwy monologicznej, czyli do nieustannego powtarzania jednego wezwania. Podaje dwa. Na moment pokusy: Panie, wspomóż mnie. I w każdej innej chwili: Panie, zmiłuj się nade mną według Twej woli i wiedzy. Ważny jest też gest wznoszenia rąk. My dzisiaj do postawy ciała przywiązujemy dużo mniejszą wagę. Dla mnichów egipskich była to sprawa bardzo ważna. Padali na twarz, wyrażając tak adorację, wznosili ręce, był to gest prośby, stali, gest szacunku sługi przed mistrzem, ucznia przed nauczycielem, czyli w jakiś sposób angażowali w modlitwę swoje ciało. Jeśli nawet umysł gdzieś na chwilę odleciał, to ciało dalej spokojnie się modliło. Myślę, że warto od Makarego nauczyć się prostoty w modlitwie, która powierza się Panu Bogu przez niewiele słów, ale często powtarzanych. Jak wiemy, potem dzięki modlitwie Jezusowej tak narodzi się modlitwa nieustanna. Powtarzanie tych samych słów jest jak stukanie do bram niebios. Ciągle ten sam odgłos, ale w końcu drzwi się otwierają. Można wejść do raju i oglądać twarz samego Boga. Niech to stanie się również i naszym udziałem. Pierwsze przykazanie. Kolejny apoftegmat Abba Makarego, trochę prowokujący. Abba Makary powiedział: jeżeli wzgarda stała się dla ciebie jak pochwała, ubóstwo jak bogactwo, a niedostatek jak obfitość, nie umrzesz. Bo niemożliwe, żeby ten, kto szczerze wierzy i pobożnie pracuje nad sobą, uległ nieczystym namiętnościom albo ułudzie szatańskiej. Konstrukcja literacka tej opowieści dobrze wpisuje się w bogatą tradycję mistyki chrześcijańskiej, która w mówieniu o rzeczach najważniejszych, czyli relacjach międzyosobowych, posługuje się językiem paradoksu. Aby wyrazić to, co najbardziej istotne w relacji między osobami, między Panem Bogiem a człowiekiem, ale też wewnątrz Trójcy Świętej, żeby przekazać to, co najgłębsze i najbardziej trwałe, posługuje się sprzecznościami. Zresztą znamy to dobrze z Ewangelii, chociażby ze stwierdzenia Pana Jezusa, że kto miłuje swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie, ten je zachowa. Tak samo Makary mówi, że ubóstwo ma stać się jak bogactwo, wzgarda jak pochwała, a niedostatek jak obfitość. Punktem, z którego wychodzi mnich, jest pragnienie człowieka, aby nie umrzeć, czyli aby zachować swoje jestestwo. Potocznym doświadczeniem, które towarzyszy nam każdego dnia, wraz z upływem czasu, to doświadczenie jest, tak mi się wydaje, coraz boleśniej namacalne, jest poczucie przeciekania czasu między palcami. Im mocniej staramy się zaciskać dłonie, tym wyraźniej widzimy, że życie ucieka. Im gorliwiej staramy się odnaleźć sens w tym, co robimy, tym bardziej ogarnia nas przerażenie. Wydaje nam się, że to, za czym gonimy, coraz bardziej staje się dla nas nieuchwytne. Kiedy patrzymy wstecz, oglądamy dni, które minęły, może nas ogarniać frustracja. Makary mówi, że tak długo będzie ona narastała, dopóki nasz system wartości nie ulegnie totalnemu przewartościowaniu. Niedostatek nie stanie się obfitością, ubóstwo bogactwem i wzgarda pochwałą. Te trzy wartości, które podaje Makary, to są pytania, które musimy postawić sobie sami. Czym jest dla nas wzgarda? Czym jest dla nas pochwała? Jakie jest nasze bogactwo? Innymi słowy, musimy przewartościować to, czego szukamy i musimy przypatrzyć się temu, o co się bijemy, bo być może gonimy za czymś, co nie jest warte zachodu, a zupełnie lekceważymy to, co jest warte ofiary z naszego życia. Tu docieramy do rdzenia tego apoftegmatu, a mianowicie do pytania o pierwsze przykazanie dekalogu. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Jeżeli człowiek przyjmie za podstawę to, co Makary określa jako pobożność i wiarę, czyli budowanie głębokiej relacji z Bogiem, wówczas cały jego system wartości stanie na głowie, przynajmniej w oczach tego świata. Tak naprawdę ulegnie generalnemu, głębokiemu uporządkowaniu i nasze życie będzie rozkwitało, zamiast obumierać. Popatrzmy zatem wraz z Makarym na ten czas, który jest za nami, nawet jeśli budzi on przerażenie i smutek. Sprawmy, przez powrót do pierwszego przykazania i wyznania wiary, że jest tylko jeden Bóg w Trójcy Świętej jedyny, aby niedostatek stał się dla nas jak obfitość, wzgarda jako pochwała i ubóstwo jak bogactwo.